11 rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 do 4 wiersza. Z tym, że już do tej pory omówiliśmy sobie 3 pierwsze wiersze, pozostał nam jeszcze wiersz według tej Ewangelii, bo tak jak mówiłem na pierwszym naszym rozważaniu na ten temat, że Ewangelia Mateusza wydłuża ten tekst jeszcze o kolejne myśli. Natomiast w Ewangelii Łukasza kończy się ten tekst na wierszu 4. Dlaczego tak? Dlatego, że w najstarszych rękopisach nie ma tamtego dokończenia, albowiem Twoje jest królestwo, Twoja moc i Twoja chwała. W najstarszych rękopisach nie ma. Ten 5 wiersz, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała, jest w późniejszych rękopisach. I protestanci w zasadzie przyjęli tamten tekst, a więc z Ewangelii Mateuszowej. Natomiast katolicy poprzestali na tym tekście. I czasem, jak już mówiłem, gdy jesteśmy razem z nimi, to nagle się urywa. Oni urywają, a my jeszcze 2 kroki do przodu. Tak to widoczne jest najczęściej na pogrzebach, bo gdy mówimy Ojcze Nasz, jak mówię, w pewnym momencie wyznawcy Kościoła katolickiego kończą na tym właśnie 4 wierszu, a my jeszcze dodajemy te 2 sentencje, te dwie myśli. Albowiem Twoje jest królestwo i Twoja jest moc. No i 3, na wieki wieków. Tobie jest chwała na wieki wieków. My będziemy się trzymać tego tekstu i dzisiaj przeczytamy wiersz 4 i nad 4 wierszem będziemy się zastanawiać. Tu także 2 postawy, 2 bardzo ważne myśli są podkreślone, wymienione. Pierwsza z nich to odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu. Czemu to słowo tu jest, tego ja nie rozumiem. No ale jest. Każdemu winowajcy swemu. A potem i nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaczcie, że dzisiaj nie zacznę od pierwszej myśli, bowiem wydaje mi się, że ta pierwsza myśl tyle razy już była z tego miejsca podkreślana, że jeśli bym nawet jej nie omówił, to i tak wiemy, o co chodzi. To i tak wiemy, o co chodzi. Natomiast chciałbym się skupić na drugiej myśli, bo ta rzadziej jest wyjaśniana, czy rzadziej się nad nią pochylamy, rzadziej się nad nią zastanawiamy. Umówmy się, że jeśli zdążę omówić tę drugą myśl, to potem być może na koniec wrócimy do tej pierwszej. Ale wolałbym dzisiaj głównie tę drugą myśl podkreślić, dlatego że w przyszłą środę, ostatnią środę na temat, gdzie będę mówił na temat modlitwy, już zupełnie co innego. Odejdziemy od tekstu Ojcze Nasz, a podkreślimy warunki wysłuchania modlitwy. I w związku z tym, gdyby nawet się tak złożyło, że tej pierwszej myśli nie omówię, to jak mówię, wszyscy jesteśmy z nią zapoznani, bo wielokrotnie podczas kazań, tutaj kazań zwiastowanych w niedzielę, ta myśl także była akcentowana. A więc przechodzimy do drugiej myśli, która jest taka oto. Prosimy Boga, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I wpadamy w swego rodzaju pułapkę. I wpadamy w trudny problem. Bo należałoby sobie postawić takie oto pytanie. Czyżby rzeczywiście tak było, że Bóg wodzi dzieci swoje na pokuszenie? Czyżby prawdą to było, że to ze strony Boga spotykają nas pokuszenia, A więc, że Bóg prowadzi nas drogą pokuszeń? Tym bardziej, że w liście Jakuba sługa pański, brat pański, Jakub, w pierwszym rozdziale swego listu, w 13 wierszu, pisze tak, w 13 rozdziale pisze tak. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. A dalej wyjaśnia, że Bóg nie kusi. Do złego zwłaszcza Bóg nie kusi. A zatem znaleźliśmy się w kłopocie. Bo tutaj prosimy Boga, aby On nas nie prowadził na pokuszenie. Nie wódź nas na pokuszenie, to do Boga się zwracamy przecież. A tu Jakub twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak pokusy ze strony Boga. I ja muszę powiedzieć tak, że zgadzam się z Jakubem. No, nie widzę waszego oburzenia. To jak to, nie zgadzasz się z Panem Jezusem? Tak, zgadzam się. Zgadzam się i z Panem Jezusem, ale także i z Jakubem. Bo, kochani, zaraz dojdziemy do końca, zaraz to postaram się wytłumaczyć. Bo jeśli pilnie śledzimy Boże Słowo, to co zauważamy? Zauważamy, że nasz wróg, szatan, nosi różne imiona, przybiera różne imiona, po których orientujemy się, jaka jest jego rola. Jeśli czytamy, że on jest diabeł, to znaczy, że jest, a to słowo znaczy oskarżyciel. A więc jego imiona, podobnie zresztą jak imiona Boga, świadczą o jego naturze, o jego działaniu. I zapewne wiecie, iż jedno z jego imion to kusiciel. Tak, jedno z jego imion brzmi kusiciel. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, rozdział 4. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wiersz 3. A od pierwszego wiersza możemy czytać. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił. Kusił diabeł. Proszę, otwórzcie drugie miejsce. A więc jego rolą jest kuszenie. Otwórzcie drugie miejsce. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 3, 5. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. A więc diabeł bardzo często w Biblii występuje pod tym imieniem kusiciel. Przypisana mu jest rola polegająca na kuszeniu. Przypomnijmy sobie cztery przypadki. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od pierwszego do czwartego wiersza. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. I dalej, dalej, dalej. Kto więc kusił Ewę do nieposłuszeństwa woli Bożej? Powiecie wąż. Dobrze, ale za tym wężem wiadomo, że stał kusiciel, inaczej diabeł. Bo tak jak już kiedyś na tym miejscu sygnalizowałem, diabeł bardzo rzadko występuje wprost z otwartą przyłbicą. On się zawsze za kimś ukrywa. Dlaczego? No bo wiadomo, bo od razu byłby rozszyfrowany, gdyby przyszedł z odkrytą przyłbicą. Od razu byśmy się zorientowali, z jakim jegomościem mamy do czynienia. Dlatego przychodzi najczęściej pod jakimś przykryciem. I tu występuje pod przykryciem węża. Tu jest schowany za węża. A mówią teolodzy, że wąż był jednym z najpiękniejszych prawdopodobnie zwierząt w ogrodzie Eden. Zdumiewający jest także i to, że gdy Ewa usłyszała głos węża, to zdaje się, odnosimy wrażenie, jakby było czymś normalnym, że ten wąż do niej przemawia. Nie widzimy żadnego przerażenia, zdziwienia. A więc niektórzy teolodzy dochodzą do wniosku, że prawdopodobnie wąż ten miał zdolność komunikowania się. I właśnie posłużył się nim szatan, aby zwieść Ewę. Stanął za wężem. Gdy czytamy Biblię, to bardzo często tę metamorfozę, tę przemianę, to stawanie za kimś w przypadku diabła widzimy. Gdy czytamy Izajasza i Ezechiela, to widzimy, że kryje się tam za królem Tyru. Gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, to zauważamy, że nawet przemienia się w anioła światłości. Bardzo rzadko przychodzi ostentacyjnie w formie szatana, w postaci szatana, no bo zaraz by był zdemaskowany. A tak, jeśli się za kimś ukryje, trzeba mieć dar rozeznania duchów, żeby móc rozszyfrować, kto za danym kuszeniem stoi. A więc popatrzcie, że to on kusił Ewę. Dalej, gdy czytamy pierwsza księga Kronik, w rozdziale 21 także go spotykamy, jak kusi, a więc w swojej prawdopodobnie ulubionej roli, w roli kusiciela. Oto w 21 rozdziale wierszu 1 czytamy. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi. W jaki sposób? Pobudziwszy, a więc skusiwszy króla Dawida. Do czego? Aby policzył Izraela. Widocznie Bóg nie chciał, żeby lud Boży był liczony. Żeby lud Boży był policzony. I diabeł o tym musiał wiedzieć. Skoro przystąpił, w jakiej formie, tego nie wiem, tego nie wiadomo. W każdym razie przystąpił do Dawida i dał mu wyraźnie do zrozumienia, żeby policzył Izraela. A więc, żeby zrobił coś, co było wbrew oczywistej, wiadomej Dawidowi woli Bożej. I gdy Dawid to uczynił, choć był przez swoich przyjaciół, współpracowników odprowadzany od tego zamiaru, uparł się i do tego doprowadził, to wiecie, jakie go spotkały potem tragiczne konsekwencje, jakie spotkały tragiczne konsekwencje Izraela za to nieposłuszeństwo woli Bożej. No i wreszcie przejdźmy do Nowego Testamentu. Tu także spotykamy się z tą samą postawą szatana jako kusiciela. Otwieramy Ewangelię Łukasza, rozdział 4. I czytajmy dwa pierwsze wiersze z Ewangelii Łukasza z 4 rozdziału. Czytajmy wiersz 1 i 2. Co czytamy? A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła. I znowu tu diabeł występuje jako ktoś, kto kusi. Jako ktoś, kto inspiruje, kusi do nieposłuszeństwa woli Bożej. A więc do nieposłuszeństwa. I jeszcze jedno miejsce, byśmy się rzeczywiście przekonać mogli, że rola diabła to przede wszystkim albo także kuszenie. Wszyscy ten tekst doskonale znacie. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Rozdział 16, wiersz 23. Oto w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 16, wierszu 23, spotykamy także kuszenie Pana Jezusa, kuszenie przez Piotra. To kuszenie sprowadzało się do zachęcania Pana Jezusa, aby ominął krzyż, aby nie dokończył roli, celu, dla jakiego przyszedł. Przecież to było od wieków wiadome, że Jezus przyjdzie, aby wziąć grzechy ludzkości i zanieść je na krzyż. Bez tego nie byłoby możliwe odkupienie, nie byłoby osiągalne zbawienie. I oto do czego kusi Piotr, a właściwie ten, który za Piotrem stoi, którego Jezus rozszyfrował, kto do tego prowadzi, kto do tego namawia Pana Jezusa. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. W powyższych tekstach jest właśnie to zachęcanie: nie przyjdzie to na cię. Nie decyduj się na śmierć na krzyżu. Omiń krzyż, unikaj cierpienia. A więc wybierz raczej podszepty szatana. Tak mówił Piotr, ale za tym zachęcaniem stał wróg. Nie będę czytał innych tekstów, bo jest ich bardzo wiele, z których wynika, że jednym z działań wroga jest kuszenie. Kuszenie. A więc możemy śmiało powiedzieć, że tym, który kusi, jest wróg, jest szatan. Kusząc, znajduje przychylność w naszym ciele. Gdyby nasze ciało, gdyby nasza stara natura nie była tak podatna na pokusy, to prawdopodobnie rezultaty pokuszenia nie byłyby takie, jakie są. Problem polega na tym, że gdy diabeł zbliża się z pokusą, to znajduje jakby rezonans, jakby przychylność w naszym ciele, w naszej starej naturze. A więc jak wyjaśnić problem i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw, zachowaj od złego. Wydaje mi się, że sekret tkwi w nieprecyzyjnym tłumaczeniu. w nieprecyzyjnym tłumaczeniu tego wiersza, tej myśli. I stąd nowe tłumaczenia, współczesne tłumaczenia, ten wiersz przekazują nam inaczej. Są to bardziej zrozumiałe tłumaczenia. Popatrzcie na jakiekolwiek współczesne tłumaczenie, począwszy od ekumenicznego tłumaczenia, w którym partycypował w tłumaczeniu także i nasz Kościół. Weźcie współczesne tłumaczenia katolickie i ten wiersz jest inaczej oddany. Jak? W tłumaczeniu ekumenicznym, o którym wspomniałem, jest ten wiersz oddany tak. I nie dopuszczaj do nas pokusy. A więc modląc się Ojcze nasz, zwracamy się jednocześnie do Niego, aby nas ogrodził, aby nas otoczył. Czym? Ochroną, zabezpieczeniem. Aby oddelegował swoich aniołów, o których mówiliśmy na początku roku, żeby nie dopuścili do nas pokusy. A więc i nie dopuszczaj do nas pokusy. Katolickie tłumaczenia, te najnowsze, powiadają i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Są to chyba bardziej zrozumiałe tłumaczenia. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Wydaje mi się, że problem tkwi właśnie w tłumaczeniu. Dlatego gdy się modlimy, możemy tak się modlić, ale wydaje mi się, że słuszniej byłoby modlić się i nie dopuść do nas pokusy. Diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący, ale Bóg ma moc, aby nas ochronić przed jego pokusą. Bo prawda polega na tym, że on tylko kusi. On nie ma możliwości wymusić na nas pokusy. Zgadzacie się? Nie ma możliwości. To znaczy nie może nas zmusić do wypełnienia pokuszenia, z jakim przychodzi. Chyba że, tak jak mówię, damy mu posłuch. Przecież Ewa nie musiała ulec pokusie. To była decyzja jej woli. Przecież Dawid nie musiał ulec pokusie. To była decyzja jego woli. Pan Jezus nie uległ pokusie, bo taka była decyzja jego woli. To nie jest tak, jak niektórzy chrześcijanie mówią, diabeł mnie skusił. Nigdy by cię nie skusił, jeśli cię skusił. Nigdy by nas nie skusił, jeśli by za tym nie szła decyzja naszej woli. To my musieliśmy się z tym zgodzić. To my musieliśmy niejako przystać na jego pokuszenie. I dlatego te nowe tłumaczenia mówią, nie dopuść do nas pokusy, której byśmy się nie byli w stanie oprzeć, której byśmy nie byli w stanie dać odporu. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, bo czy ulegniemy, czy nie, to od nas, bracia i siostry, zależy. To znane nam opowiadanie o płaczącym diable jest tego takim klasycznym przykładem. Tym, którzy nie słyszeli, dzisiaj powiem, a tym, którzy już słyszeli, przypomnę. W pewnej miejscowości pośrodku wsi stał kościółek, do którego uczęszczali chrześcijanie mieszkający w tej wsi. I jednego dnia przed świętami wielkanocnymi ustawiła się długa kolejka do spowiedzi. Kapłan konfesjonale spowiadał. I każdy z tych, który przychodził do konfesjonału, mówił: kapłanie, księże, zgrzeszyłem, bo diabeł mnie skusił. Zgrzeszyłem, bo diabeł mnie skusił, zdradziłem swoją żonę. Zgrzeszyłem, skłamałem, bo diabeł mnie skusił. I każdy, który podchodził do konfesjonału, tak właśnie się tłumaczył. A jeden z nich trochę przyspał, zdaje się, tego dnia, ale też szedł się wyspowiadać. I idąc przez wieś do kościółka, by się wyspowiadać, zobaczył gdzieś pośrodku też tej wsi siedzącego na płocie diabła i rzewnymi łzami płaczącego. Podchodzi więc ze współczuciem do niego i pyta: cóż ci się, biesie, stało? Cóż ci się, diable, stało, że tak zawodzi, że tak płaczesz? Któż ci to krzywdę zrobił? A on pokazuje na kościół i mówi: wszyscy mówią, że ja ich zmusiłem do grzechu, a ja ich tylko kusiłem, oni sami to zrobili, a teraz wszystko na mnie zrzucają. Ja ich tylko kusiłem, ja im tylko proponowałem. Mogli, nie musieli, zrobili, bo chcieli, a teraz wszystko, za wszystko mnie obwiniają. A więc pokuszenie to jest coś, z czym diabeł przychodzi, ale czemu my możemy, ale nie musimy ulec. I naszą modlitwą, tą frazą modlimy się: Panie, nie dopuść pokusy, której byśmy mogli ulec. Chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Czasem, bo te dwa słowa są bardzo blisko siebie, to greckie słowo mówiące o pokusie czasem jest tłumaczone jako doświadczenie. A czasem doświadczenie jest tłumaczone jako pokusa. Nie można czasem oddzielić tych dwóch słów. Musi kontekst nam odpowiedzieć na pytanie, czy chodzi tu o pokusę, czy chodzi tu o doświadczenie. Bo zupełnie inaczej ma się sprawa z doświadczeniem niż z pokusą. Pastor Edward stosunkowo niedawno usługiwał na temat doświadczenia. Powiedziałbym tak, dodając do tego. Doświadczenie to jest coś, co na nas przychodzi, no chciałbym usłyszeć, dla naszego dobra czy dla naszego zła. Pokusa zawsze idzie zawsze ma gdzieś tam w zanadrzu zło. Gdzieś tam wlecze za sobą wózek pełen zła. Natomiast doświadczenie przychodzi w zupełnie innym celu. I nie wolno, i zachodzi ta właśnie obawa, że możemy pomieszać doświadczenie z pokusą. Odrzucać także doświadczenie, traktować je jako pokusa, a pokusę możemy przyjąć jako doświadczenie. Doświadczenie, gdy przychodzi, gdy przeżywamy doświadczenie, to na jego końcu jest zawsze dobro. Zresztą Pan Bóg powiedział: doświadczałem cię, do Izraela powiedział, doświadczałem cię, to jest chyba w 8 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, doświadczałem cię, próbowałem cię. Doświadczałem cię i próbowałem cię w różnoraki sposób, aby w ostateczności te doświadczenia i te próby obrócić ku dobremu. Bo właśnie taki ma cel doświadczenie. Wypróbować nas, jak zareagujemy, jeśli Bóg nas obdarzy takim albo innym błogosławieństwem. Czy nie wpadniemy w pychę? Czy nie wpadniemy w zarozumiałość? Czy nadal pozostaniemy pokorni, jeśli Pan nas ubłogosławi? Przychodzi doświadczenie, aby sprawdzić naszą reakcję, naszą postawę. I popatrzcie, ilekroć razy spotykamy się z doświadczeniem, to funkcjonuje, działa ono zupełnie inaczej niż pokusa. Choć pozornie ktoś, kto nie ma rozeznania, ktoś, kto ma zamknięte zmysły, może nie rozróżnić, może nawet posądzić doświadczenie, przyjąć za pokusę. Pierwszy z przykładów. powiada Słowo Boże, że doświadczał Bóg Abrahama. W jaki sposób? Mówiąc, weź syna Twego jednorodzonego, idź na górę Moria i ofiaruj go. No, Abraham mógł to potraktować jak? Mógł usiąść i powiedzieć, Panie Boże, przecież to Ty mi go dałeś. I to nie możesz być Ty, żeby teraz żądać ode mnie, bym go ofiarował. Prawda, że bardzo wąska jest ta linia. Bardzo wąska jest ta linia. Możemy bardzo szybko wejść na tą albo na tą stronę. Trzeba mieć rzeczywiście duchowe rozeznanie. Abraham zrozumiał, że to nie pokusa, ale doświadczenie. I w związku z tym wziął swojego syna i poszedł z nim na górę Moryja. I potem Bóg stwierdził, no teraz wiem, że ty jesteś gotów wszystko mi ofiarować i nie widzę, jak mówię, jak interpretując tamto miejsce, nie widzę powodów, aby cię w czymkolwiek ograniczać. A weźmy inny przykład. Choćby nawet Hioba. Przecież on też przeżywał ogrom doświadczenia. Ja w tej chwili pomijam rolę szatana, który stał się wykonawcą tego dramatu. Ale Bóg się także z tym zgodził. Bóg przygotowywał Hioba na przyjęcie podwójnego błogosławieństwa. I dlatego Abraham musiał przejść to doświadczenie. Kończąc tę myśl, chciałoby się powiedzieć tak, czym innym jest doświadczenie, czym innym jest pokuszenie. Doświadczenie przygotowuje nas na przyjęcie większego błogosławieństwa, większego zaufania do Boga. Pokusa zawsze prowadzi w drugą stronę. Trzeba więc być bardzo ostrożnym, żeby nie pomieszać, żeby nie potraktować doświadczenia jako coś złego, czemu trzeba dawać odpór, co trzeba odrzucać, czemu się trzeba sprzeciwiać. Bo jeśli chodzi o doświadczenie, to nasza postawa winna być taka, jaką była Pana Jezusa. Nie moja wola, ale wola Twoja, niech się stanie. Natomiast jeśli chodzi o pokusę, to trzeba absolutnie, zdecydowanie dawać jej odpór. Trzeba się modlić. Nie dopuszczaj do nas pokusy. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. A więc, bracia i siostry, trzeba o tym pamiętać, że czym innym jest pokusa, czym innym jest doświadczenie. Doświadczenie prowadzi za sobą zawsze błogosławieństwo. Powiada Boże Słowo, że jeśli nie jesteśmy doświadczani, to no, używa słowa jesteśmy bękartami. Powiada Boże Słowo, że mamy się radować, gdy różnego rodzaju doświadczenia przeżywamy, przechodzimy. Natomiast pokusa jest czymś, na co absolutnie przystawać nie możemy. Problem polega na tym, że bardzo często przychodzi ona zawalowana, tak zakonspirowana, że trzeba mieć naprawdę duchowe rozeznanie, aby się zorientować, że jest to pokusa. Przecież czasem to jest tak niewinne. No popatrzmy na przykład Pana Jezusa. Jesteś głodny? No powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Mógł to Jezus uczynić? Mógł to uczynić. Ale to była pokusa. To przychodziło, inspiracja do zrobienia tego przychodziła od wroga. A więc to jest bardzo taka no, wąska droga i trzeba modlić się, aby Bóg nas zachował przed pokusą, żeby Duch Święty nas prowadził. Mamy trochę czasu, więc przejdźmy do tej pierwszej myśli, żeby już zamknąć temat modlitwy pańskiej, Pater Noster, Ojcze Nasz. I ta część pierwsza tego czwartego wiersza brzmi: i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I muszę powiedzieć tak, że nie jeden chrześcijanin przez tę modlitwę, tak się modląc, stał się kłamcą. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Stał się naprawdę kłamcą w oczach Boga. A to dlaczego, zapytacie? Jakżeż można przez modlitwę stać się kłamcą? Można. Kiedy możemy się stać kłamcami? Wtedy, kiedy mówimy: odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy, albowiem i my odpuściliśmy, mówią nowe tłumaczenia. Odpuść nam nasze grzechy, albowiem i my odpuściliśmy każdemu, kto wobec nas zawinił. Tak mówią nowsze tłumaczenia. Każdemu, kto wobec nas zawinił. Więc odpuść nam, ponieważ i my odpuściliśmy. Tu by chyba trzeba wspomnieć o czymś takim, że życie chrześcijanina składa się jakby z dwóch odcinków, z dwóch segmentów. Pierwszy z tych segmentów to ten, który trwa do momentu, gdy się nawracamy. Do momentu, gdy się nawracamy, prawda? I wtedy, gdy po raz pierwszy obciążeni naszymi winami przychodzimy do Boga, to przebaczenie jest nam darowane bezwarunkowo. Czy rozumiemy się? Jesteśmy obciążeni winami, stajemy przed Panem i doznajemy przebaczenia bezwarunkowo. Kto tak dostąpił przebaczenia? Łotr na krzyżu z całą pewnością tak właśnie dostąpił przebaczenia. Wystarczyło, że wspomniał: Panie, wspomnij na mnie. Westchnął: Panie, wspomnij na mnie. A Pan Jezus mówi: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. A pamiętacie, co mówi Biblia, co mówi Apokalipsa, że tam do nieba, do raju nic nieczystego nie wejdzie. Stąd możemy wywnioskować, że ten Łotr doznał totalnego, całkowitego oczyszczenia, skoro Pan mu zagwarantował wejście do Królestwa Bożego, do nieba. A zatem dostąpił przebaczenia w sposób jaki? Bezwarunkowy. Ja nie wierzę w to, żeby Bóg tego ode mnie oczekiwał, żebym teraz badał całą moją przeszłość. Niektórzy tak interpretują, niektórzy tak twierdzą, że teraz dopiero trzeba usiąść i grzebać w starych śmieciach i po kolei wyznawać, co mi na myśl przyjdzie. Aha, gdzieś tam i tak po kolei, i tak po kolei. Nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Jestem raczej przekonany, że gdy przychodzimy z obwinieni, to tak jak w proroctwie Zachariasza jest powiedziane, gdy Jozue stał w brudnych szatach, Bóg kazał to wszystko zdjąć, a ubrać go w inne szaty. Rozumiem to tak, jak syn marnotrawny wrócił do ojca, ojciec kazał mu zdjąć z niego brudne szaty, a nałożyć na niego nowe. A zatem, gdy stajemy po raz pierwszy świadomi naszych win i naszych grzechów przed Panem, to chciałoby się zacytować to, co mówi Izajasz: choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. A zatem stajemy się wedle apostoła Pawła nowym stworzeniem. Stare rzeczy przemijają, oto wszystko staje się nowe. Psalmista powiada, że Bóg wrzuca grzechy, że oddala od nas grzechy nasze. A prorok, że wrzuca Bóg grzechy nasze w głębokość morską i nigdy więcej nie ma zamiaru ich wspominać. A zatem przekreślona jest nasza przeszłość. Przekreślone jest to, co było wczoraj. Dzisiaj jesteśmy zupełnie kimś innym, nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I to jest ten pierwszy etap. Ale w tym samym momencie rozpoczyna się drugi etap. I w moim przekonaniu ta modlitwa, ta sentencja dotyczy bardziej tego drugiego etapu. Właśnie dotyczy tego drugiego etapu. Bo ten drugi etap to już jest zupełnie co innego. To już jest zupełnie co innego. Czy w tym drugim etapie, a więc od momentu nawrócenia, może się także przydarzyć wierzącemu człowiekowi zgrzeszenie? Może czy nie może, choć jesteśmy nowymi stworzeniami? Może, bo przecież Jan to właśnie do takich ludzi mówi. Jeśli byśmy mówili, żeśmy nie zgrzeszyli, to Boga kłamcą czynimy. Ale jeśli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny i sprawiedliwy jest Bóg, aby nam grzechy nasze przebaczył, odpuścił. No, tylko tutaj trzeba się też nad jedną myślą zastanowić. Są winy, są przewinienia. Są winy i są przewinienia, grzechy, którymi grzeszymy przeciwko Bogu. Czy wtedy musimy szukać jakiegoś porozumienia poziomego, jeżeli zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu? No nic mi w tej chwili akurat nie przychodzi na myśl. A więc coś, czym nie zawiniliśmy wobec ludzi. Rozumiemy się? Żaden mój bliźni z tego powodu nie ucierpiał. Ale zasmuciłem Boga. Zasmuciłem Ducha Świętego. Będąc nieposłuszny, na przykład Bóg czegoś ode mnie oczekiwał, ja o tym dokładnie wiedziałem, ale w ostateczności powiedziałem nie. To czy mam za kimkolwiek biegać i czyjegokolwiek przebaczenia oczekiwać? Przecież tego nie muszę robić. Mogę stanąć przed Bogiem, powinienem stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, przebacz mi, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Czasem zdarzyło mi się to 2 czy 3 razy, że ktoś do mnie podchodzi i mówi: pastorze, bracie, przebacz mi, bo źle o Tobie myślałem. Ja mówię: po co mi to mówisz? Skoroś tylko źle o mnie myślał, ja o tym nie wiedziałem, nikomu o tym nie mówiłeś, to nie u mnie szukaj przebaczenia, tylko u Boga. Bo to Boga zasmuciłeś, że źle o mnie myślał. Ja ci przebaczam wszystko, ale ty to mało znaczy. Ty nie przeciwko mnie zgrzeszyłeś, ty przeciwko Bogu zgrzeszyłeś, a więc szukaj przebaczenia u Boga. Więc powiadam, są winy, które są przed Bogiem uczynione i tylko Bóg, nawet nie, no, czasem jest tak, że ktoś się czuje tak obciążony, że łatwiej mu przychodzi uwierzyć, że grzech mu został przebaczony, jeśli poprosi drugiego o wysłuchanie. Ale to nie chodzi, nie chcę was do tego prowokować, żebyście się biegali za nami, starszymi, przed nami, spowiadali. Nie ustanawiam spowiedzi ani usznej, ani innej, ale czasem tak jest. Jakub powiada nawet, co Jakub powiada? Wyznawajcie jedni drugim upadki swoje. I czasem się zdarza taka sytuacja, że ktoś zgrzeszył wobec Boga. Źle pomyślał, coś tam kogoś osądził w swoich myślach i tak dalej i nie może sobie z tym poradzić. Sumienie mu dokucza. Tego nie wolno tak zagrzebywać pod dywan, jak się to ostatnio mówi. Nie wolno tego zamiatać pod dywan. Trzeba wyczyścić swoje sumienie. Nie wolno przeklepywać, bo możemy w ten sposób stłamsić nasze sumienie i może się stać ono zupełnie nieczułe w przyszłości. Co więc? No, trzeba wyznać Bogu, prosić Boga o przebaczenie. I najczęściej wtedy sumienie zostaje uwolnione od oskarżeń, ale nie zawsze. I niektórzy w związku z tym przychodzą do kogoś zaufanego, do jakiegoś zaufanego duszpasterza i wyznają: bracie, to i to źle zrobiłem i mam z tego powodu wyrzuty sumienia. Czy mógłby się o mnie pomodlić? A zatem Jakub nas zachęca: wyznawajcie jedni przed drugimi upadki swoje. Ale to nie może być praktyka, codzienna praktyka. To jest raczej coś incydentalnego, a więc coś, co się rzadziej zdarza. Ale tak się może zdarzać. A więc wracamy do myśli. I nasze grzechy do momentu nawrócenia są absolutnie, w moim przekonaniu, mocą krwi usunięte, zgładzone i możemy wyznawać to, co Jezus powiedział: błogosławieni czystego serca. Tę czystość serca osiągamy dzięki mocy świętej krwi Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak powiedziałem w niedzielę, jeśli ktoś ciągle powątpiewa, to tak jakby to znaczy, że nie wierzy Bogu, nie wierzy w moc krwi Chrystusa. To znaczy, że podważa moc krwi Chrystusa. I to jest chyba jeszcze gorsze. To jest także złe, to jest bardzo złe. Bo tak jakbyśmy Boga kłamcą czynili. Bóg mówi o mocy krwi Chrystusa, a my stawiamy nad tym znak zapytania. Tak być nie może. Stajemy na Słowie Bożym, to znaczy ufamy Bożemu Słowu, temu, co Bóg powiedział, i wierzymy w to i stoimy twardo na fundamencie Bożego Słowa. Inaczej sprawa wygląda od momentu nawrócenia. A przecież jesteśmy ludźmi i ciągle nam się zdarzają i zdarzać mogą różnego rodzaju upadki. Piszę wam, młodzieńcy, abyście nie grzeszyli. Ale gdyby ktoś zgrzeszył, no, jest taka ewentualność, że powiedzmy, jeśli to było przeciwko Bogu, to regulujesz to regulujemy to sam na sam z Bogiem. I nie o takim czymś tutaj mówi ten fragment. Ten fragment mówi o czymś innym. Ten fragment mówi o takiej oto modlitwie, o takiej oto sytuacji, że zgrzeszyliśmy przeciwko komu? Bratu, bliźniemu, człowiekowi. Albo on przeciwko nam, my przeciwko niemu, albo on przeciwko nam. Bo to może być w tą stronę i to może być w tą stronę. I co wtedy? Co wtedy? Czy również możemy wtedy powiedzieć: Panie Boże, ja mu jestem co prawda winien 20 tysięcy, ale Ty mi to przebacz, a ja mu już nigdy więcej nie oddam? No... Nic bym nie miał przeciwko temu, żeby tak było napisane. Jeśli komukolwiek jesteś cokolwiek winien, to... No, ale tak nie jest. Jeśli więc stoimy w modlitwie i mamy świadomość, że zgrzeszyliśmy przeciwko komuś, to jakże powinniśmy się modlić? No, to znaczy, co powinniśmy najpierw zrobić? Najpierw tą sprawę doprowadzić do porządku. Tak jak powiada Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. Pamiętacie, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza? Jeśli się modlisz przed ołtarzem i tam byś sobie wspomniał, to jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, 23-24 wiersz. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu, to jest modlitwa. 5 rozdział, 23-24 wiersz. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, to co masz zrobić? Co mamy zrobić? Szukać najpierw pojednania z tym bratem. Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem twoim. A więc szukajmy pojednania, szukajmy przebaczenia, szukajmy zniwelowania, usunięcia tego, co stoi na przeszkodzie. Potem możemy się modlić. Odpuść nam, ponieważ i my odpuściliśmy. On zgrzeszył przeciwko mnie, on mnie obraził, on powiedział to lub owo, on mnie oskarżył, albo jeszcze coś innego, ale ja mu to przebaczam. Odpuść nam tak, jak i my odpuszczamy. A więc nie możemy uzyskać od Boga odpuszczenia, jeśli my najpierw tego nie zrobimy wobec naszych bliźnich. Jeśli my najpierw nie przebaczymy naszym bliźnim, tym, którzy wobec nas zawinili. No, nie będę cytował tych miejsc w Biblii, bo jest ich aż nadto. Pamiętacie ten człowiek, który był winien królowi mnóstwo pieniędzy. I król w łaskawości swojej przebaczył mu wszystko. A on odszedłszy spotkał swojego dłużnika, chwycił go za gardło i zaczął go dusić. I wiecie, co się potem wydarzyło. Znalazł się w lochu związany za swoją niewłaściwą postawę. A zatem odpuść nam, bo i my odpuszczamy. Odpuść nam, bo i my odpuszczamy. A tak w ogóle, to ilekroć razy Pan Jezus mówi o modlitwie, to pierwszy i podstawowy warunek jej wysłuchania zawsze jest odpuszczanie. Zawsze jest nim odpuszczanie. Oto Ewangelia Marka, rozdział 11. Ewangelia Marka, rozdział 11. I tamże w rozdziale 11 spotykamy pewne wydarzenie. Stajemy twarzą w twarz z pewnym wydarzeniem, które Jezus wykorzystał do pouczenia uczniów o modlitwie. I czytajmy tylko dla zaoszczędzenia czasu od wiersza 24. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Powiecie, u nas jest napisane otrzymacie, ale dokładne tłumaczenie mówi otrzymaliście, a spełni się wam. Ale patrzcie na wiersz 25. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, co mamy robić, żeby nasze modlitwy zostały spełnione, wysłuchane? Bo Bóg je wysłuchał. Chodzi teraz tylko o ich spełnienie, wypełnienie. Okazuje się, że wysłuchanie a spełnienie to są dwie różne rzeczy. Wrócimy w którymś momencie do psalmu, od którego zaczęliśmy. I z tego psalmu się zorientujemy, że co innego jest, ty wysłuchujesz modlitwy, a co innego jest, ty spełniasz, wykonujesz. Bóg słyszy, ale to, że słyszy, to jeszcze nie oznacza, że je spełni. To, co słyszy, że spełni to, co słyszy. My także słyszymy wiele próśb naszych dzieci, ale czy wszystkie je spełniamy? Nie. I tu rzecz podobna. Bóg słyszy, gdy się modlimy, ale spełnienie jest uwarunkowane. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Zwracam uwagę na słowo Ojciec. A zatem o kim jest tu mowa? O tych, którzy przekroczyli tę pierwszą linię, a więc o wierzących. Bo kto może mówić, mówiliśmy na początku, do Boga Ojcze nasz? Tym, którzy go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. I tu jest mowa o dzieciach Bożych, które mogą z całą odpowiedzialnością zwracać się do Boga i mówić: Ojcze nasz, Ojciec wasz wam da, jeśli wy odpuścicie. A zatem to dotyczy już dzieci Bożych. Inaczej jest przed, inaczej jest po. Tu już obowiązują pewne chrześcijańskie, biblijne standardy. Odpuść nam winy nasze. Odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuściliśmy wszystkim naszym winowajcom. Dlatego mówię, że bardzo często chrześcijanie tu się przegrzeszają. A niektórzy robią uniki, po prostu tej modlitwy nie zmawiają. I znaleźli złoty środek. Ale od czasu do czasu ja was prowokuję, żebyśmy tę modlitwę, jeśli już nie gdzie indziej, to na cmentarzu. Tak, i na tym, kochani, skończyliśmy Łukaszowy zapis modlitwy Ojcze Nasz, a przyszłą środę jeszcze powiemy sobie o niektórych warunkach wysłuchania modlitwy albo uzyskania odpowiedzi na modlitwę. Bo tak jak powiedziałem, że Bóg słyszy wszystkie westchnienia nasze, to nie ulega wątpliwości. Ale że nie zawsze też reaguje, to też nie ulega wątpliwości.